To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat naszej audycji: wzrost prześladowań chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 2020-2022. Nasi goście: pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Pan dr Krystian Hołaszczyński, wykładowca w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na początku tej drugiej części naszego spotkania, drodzy panowie, zróbmy słowo wprowadzenia do tematu naszych rozmów. Wzrost prześladowań chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 2020-2022. Bardzo proszę.
Tak, można powiedzieć, że widzimy coraz bardziej w XXI wieku wzrost ilości, wzrost osób, które są prześladowane ze względu na swoją wiarę. Dotyczy to w głównej mierze chrześcijan. Trzeba pamiętać, że już w XX wieku doszło do pierwszego ludobójstwa, a jego ofiarami byli chrześcijańscy Ormianie zamieszkujący ówczesne Imperium Osmańskie. To były lata 1915-1917. W tym przypadku narodowość wraz z wyznawaną wiarą była głównym motywem eksterminacji. Sytuacja powtórzyła się niemal na tym samym obszarze w XXI wieku. Tym razem ofiarami byli jezyci i chrześcijanie, prześladowani i mordowani przez członków tak zwanego państwa islamskiego, czyli ISIS. Oprócz tego rodzaju zbrodni można również zaobserwować właśnie w XXI wieku nasilenie się procesu zwalczania czy wręcz likwidacji wolności religijnej w niektórych regionach ziemi. Wśród nich coraz częściej mają miejsce właśnie prześladowania chrześcijan. W czasach współczesnych chrześcijanie są prześladowani przez radykalne ruchy islamistyczne oraz hinduistyczne, a także przez systemy radykalnie ateistyczne panujące obecnie w takich krajach jak Korea Północna czy Chiny. Jak szacuje właśnie Fundacja Open Doors, obecnie na całym świecie ponad 360 milionów chrześcijan jest przedmiotem intensywnych prześladowań i dyskryminacji z powodu swojej wiary. Chrześcijanie są ofiarami zabójstw i prześladowań głównie w państwach islamistycznych na czele z Afganistanem, Libią, Somalią czy Jemenem. Ten trend utrzymany jest również w krajach o większej liczbie ludności, jak na przykład Pakistan czy Nigeria. W tym ostatnim kraju szczególnie widać, że chrześcijanie i inne mniejszości nie mogą liczyć na ochronę ze strony władz. Chrześcijanie są porywani, ranieni lub zabijani, a ich mienie jest niszczone. Wśród krajów zagrożonych ekstremizmem religijnym, w tym przypadku hinduskim, pojawia się największa demokracja świata, Indie. Prawa wszystkich wspólnot chrześcijańskich są w Indiach łamane, ponieważ radykałowie hinduistyczni uważają je za zagrożenie dla tożsamości narodowej. Chcą oczyścić swój kraj z islamu i z chrześcijaństwa i nie wahają się użyć szeroko zakrojonej przemocy, aby to osiągnąć. Według danych z raportu opublikowanego przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie za 2021 rok, bardzo dobrze można zaobserwować wzrost liczby osób prześladowanych z przyczyn religijnych w ciągu ostatnich dwóch lat w niemal wszystkich zakątkach naszego globu. W świetle badań 67% ludności świata, czyli około 5 miliardów, żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej. W 62 na 196 krajów dochodzi do naruszeń wolności religijnej. A od połowy 2018 roku w w 30 krajach dokonywano zabójstw w aktach nienawiści na tle religijnym. Właśnie według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców około 84 milionów osób zostało przymusowo wysiedlonych w 2021 roku w obrębie własnego kraju, a 26 milionów musiało uciekać czy szukać schronienia za granicą. Wielu z nich to chrześcijanie uciekający przed prześladowaniami. Trzeba również wspomnieć, że nie tylko chrześcijanie byli i są prześladowani. Tutaj ten proceder jest szczególnie widoczny w Azji. Jeszcze trzeba stwierdzić, że są grupy, na przykład w Birmie jest grupa ludności Rohingya, z której ponad 740 tysięcy osób uciekło do sąsiedniego Bangladeszu właśnie z Birmy, ponieważ czuli się zagrożeni. Ich domy były niszczone, oni byli mordowani i dlatego postanowili po prostu opuścić kraj. Są też muzułmańscy, na przykład Ujgurzy, którzy są prześladowani w Chinach, ale koncentrując się, trzeba stwierdzić, że procentowo największą religią, która jest prześladowana, której wyznawcy są prześladowani, mordowani, w pewien sposób również atakowani, to są chrześcijanie. Można też zauważyć w ostatnich latach, zaobserwować wzmagający się proces rosnącego nacisku ze strony liberalnych społeczeństw oraz władz w celu ograniczenia praktyk i wartości religijnych wśród części własnych społeczeństw. Mówił o tym podczas Międzynarodowego Szczytu Wolności Religijnej w Waszyngtonie w 2022 roku Lukas Kołcz, dyrektor Biura Międzynarodowej Sprawiedliwości i Pokoju Konferencji Biskupów Katolickich USA. W przemówieniu właśnie tego pana podczas panelu inspirowane było to wystąpienie było inspirowane uwagami papieża Franciszka z 2016 roku na temat prześladowań. Przebranych za kulturę, przebranych za nowoczesność, przebranych za postęp. Papież nazwał to uprzejmym prześladowaniem. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Te uprzejme prześladowania dotyczą raczej kontynentu czy europejskiego, czy amerykańskiego. My koncentrujemy się dzisiaj w naszych rozważaniach głównie na kontynencie afrykańskim i azjatyckim, ale myślę, że tutaj będziemy też wspominać właśnie o innych częściach naszego pięknego globu.
Jeśli wolno mi tutaj, drogi ojcze, coś dopowiedzieć, musimy zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. Prześladowania, a zwłaszcza dyskryminacja jako pojęcie szersze, są niestety elementem współczesnego świata. Jest to zjawisko niemalże powszechne. Szacunki tutaj są dość oczywiste. Pan doktor Wiśniewski to mocno podkreślił, ale jeśli sobie w końcu uświadomimy, że 1 na 7 chrześcijan na świecie każdego dnia przeżywa grozę, czy nic mu się nie stanie w drodze do pracy, czy nie będzie kolejny raz pobity, czy nie zostanie wyrządzona mu krzywda, to biorąc pod uwagę, ilu ludzi żyje na świecie, musimy w końcu zdać sobie sprawę, że mówimy o milionach, których życie i zdrowie jest każdego dnia zagrożone. Oczywiście, zwłaszcza przed 22 sierpnia, w ostatnich latach opublikowane jest bardzo dużo komentarzy, raportów poświęconych sytuacji na świecie. I to, na co się zwraca oczywiście uwagę, to, że z roku na rok rośnie liczba zabójstw z powodów religijnych. Z roku na rok coraz więcej osób trafia do więzienia bez procesu, bez aktu oskarżenia, z tego tylko tytułu, że przeżegnało się na ulicy, czy publicznie wypowiedziało imię Jezusa, co jest w jakimś kraju zabronione. Tutaj oczywiście Korea Północna czy Chiny są tego najczęściej, stamtąd tego typu przykłady pochodzą. Przez wiele, wiele lat, odkąd prowadzone są indeksacje związane z tym, gdzie najgorzej żyje się wyznawcom różnych religii, oczywiście Korea Północna, czyli w skrócie się mówi o tym państwie komunistycznym, ale Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, bo o nim mówimy, była na piedestale, była numerem 1. Obecnie w tym roku po raz pierwszy jest na drugim miejscu. Niechlubne pierwsze miejsce przyznano Afganistanowi, co jest ściśle już związane z tym, że talibowie, muzułmańscy ekstremiści doszli do władzy i obalili uznany międzynarodowo rząd w Kabulu. Ale tych państw jest o wiele, wiele więcej. Tak jak już wspominaliśmy to na części telewizyjnej, 4 miliardy ludzi, ponad połowa, żyje w 26 państwach, które są uznawane za te, gdzie prawo do wolności wyznania winno być przestrzegane, a nie jest. Ponad połowa ludzi nie może po prostu powiedzieć o sobie, jestem wyznawcą tej czy innej religii. Wśród nich numerem jeden niestety są chrześcijanie. My tutaj oczywiście skupiamy się na kwestii prześladowań, ale wypadałoby i tutaj oczywiście taka moja dusza politologiczna troszeczkę się uaktywnia, troszeczkę doprecyzować definicyjnie, bo tak jak jeździmy tutaj z panem doktorem Wiśniewskim po szkołach, już nie istniejących już gimnazjach, ale liceach, technikach i tak dalej, no to dość często zwracamy uwagę, że prawidłowe definiowanie nie zawsze idzie w sukurs z temu, co dzieje się na świecie. Język jest narzędziem, on oczywiście ewoluuje, ale co jest też ważne, winniśmy odpowiednio stosować pojęcia. Troszeczkę nam się wydaje, że dokonuje się pewnego procesu, w którym różnego rodzaju pojęcia są traktowane niemalże jedno, a dyskryminacja, prześladowania, uprzedzenia, stereotypizacja, łatkowanie innowierców, nadawanie im odpowiednich nazw, to są różnego rodzaju pojęcia. Zatem gdybyśmy mieli się skupić nad tym, czym jest prześladowanie, no to oczywiście w prawie międzynarodowym, czy nawet w prawie polskim, bezpośredniej definicji nie znajdziemy. Tutaj oczywiście z potrzebą idą nam różnego rodzaju politolodzy, tutaj odwołam się do tez Scotta Rumpela, który zdefiniował, iż prześladowanie jest to bezprawne wyrządzanie wystarczająco poważnej szkody drugiej osobie. I tak w literaturze prześladowanie się tłumaczy. Prześladowanie jest pojęciem węższym, o wiele szerszym, jest zatem pojęcie dyskryminacji. I tutaj w kontekście pojęcia dyskryminacji odwołam się do deklaracji ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania z 1981 roku, gdzie dokonano definicji tego, czym że jest dyskryminacja. I uznano w tejże deklaracji, że jakiekolwiek rozróżnianie drugiej osoby ze względu na religię, jakiekolwiek dzielenie społeczeństwa ze względu na podziały i z tego tytułu odbieranie praw tym osobom jest formą dyskryminacji. A jakie to są prawa? I tutaj różnego rodzaju dokumenty idą nam z pomocą, ale prawo do wyznawania swojej religii, publikowania ksiąg religijnych, prawo do zaglądania szkół religijnych, prawo do mówienia o sobie, że jest się przedstawicielem tejże religii, jako elementu autoidentyfikacji, elementu tożsamości, budowania tożsamości tak jednostkowej, jak i zbiorowej, jest formą prawa do wyznawania swojej religii. Jakiekolwiek ograniczenie tego prawa jest dyskryminacją. Dyskryminacja prowadzi do stereotypizacji i uprzedzeń, a te zaś do prześladowań. I na co też należałoby zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę tą moją, nie chcę za długo, ale krótkie wprowadzenie definicyjne, to kwestia zaniechań. Bo dyskryminacja i prześladowania to są konkretne już działania przeciwko innym osobom, ale zaniechanie ze strony struktur państwowych, zaniechanie obrony prawa do własnej religii jest też formą dyskryminacji. I o tym winniśmy pamiętać, bo z tym nierzadko we współczesnym świecie mamy do czynienia, bo dozwalanie ze strony państwa, autorytetu państwowego na to, by kogoś, członków danego społeczeństwa, obywateli tegoż kraju, ich krzywdzić, odbierać im prawa do religii, to jest dyskryminacja. I na to zgody w żadnym stopniu być nie może, zwłaszcza, że mamy prawo międzynarodowe, konkretne dokumenty, które tego typu działania piętnują i powodują to, że winno się to zmienić.
Ja chciałbym dodać, że dlaczego dzisiaj się spotykamy, dlaczego dzisiaj dyskutujemy o tym, ale dzisiaj jesteśmy jak gdyby w wigilia jutrzejszego dnia, czyli dnia, który został ustalony 2019 roku w wyniku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ właśnie Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Ta decyzja miała na celu uwrażliwienie społeczeństw na kwestie związane z działaniami dyskryminacyjnymi skierowanymi w stosunku do osób wierzących. Czyli tutaj to jest ważna data. To jest 22 sierpnia, jutrzejszy dzień. My w pewien sposób mamy pamiętać tego dnia o tych osobach, które są w ten sposób dyskryminowane i prześladowane. Chciałbym powiedzieć, że ten dzień na forum ONZ został zaproponowany przez stronę polską. Polacy, polski MSZ przeforsował wśród wielu krajów świata właśnie tą rezolucję. I to jest ciekawe, że nas poparły kraje, które są właśnie położone w Azji, w Afryce. One w pewien sposób na samym początku zaakceptowały te nasze starania. Później ta decyzja została podjęta przez Zgromadzenie Ogólne, czyli przedstawicieli wszystkich państw świata, ale tutaj ważne jest, że różne państwa, różni dyplomaci dostrzegają, że ten problem coraz bardziej narasta i my musimy w pewien sposób tym problemem się zmierzyć. Ja myślę, że tutaj my musimy właśnie przypominać, co to jest za dzień i właśnie ten 22 sierpnia. Proszę pamiętać, tutaj zwracam się do radiosłuchaczy, proszę właśnie, czy zapalić świecę, czy w jakiś sposób podświetlić, czy obiekt, czy dom, właśnie w ten sposób na czerwono, bo my w pewien sposób łączymy się w tym bólu z tymi osobami, które są właśnie prześladowane.
W temacie rozmów wyznaczyliśmy dwa takie szczególne obszary, panowie. To Afryka i Bliski Wschód, a zatem jaka jest sytuacja w tych obszarach? Bardzo proszę.
Sytuacja w Afryce niestety, przepraszam, z roku na rok jest coraz gorsza. Pandemia tylko zwielokrotniła to, co działo się wcześniej. Afryka, to należałoby też bardzo też mocno podkreślić, bo wydaje się, że wiedza generalnie, powszechna wiedza o kontynencie afrykańskim jest dość skromna, bo i na poziomie edukacyjnym Afryka nie jest obecna. Niewiele mamy tematów poświęconych Afryce, a ostatni chyba temat na lekcjach historii czy geografii poświęcony jest dekolonizacji. Zatem niewiele osób, które na co dzień nie zajmują się Afryką, mogą nie wiedzieć, z jakimi potężnymi problemami tenże kontynent się zmaga. Problemy związane z wciąż niezakończonym procesem dekolonizacyjnym. Mam tutaj na myśli chociażby proces dekolonizacji umysłów, jakże poważny problem na terenie kontynentu afrykańskiego, czy uniezależniania się od dawnych metropolii. Problem ciągłego problemu z brakiem kapitału. Niemożność poradzenia sobie z tym wyścigiem technologicznym, z którym mamy do czynienia. Jeszcze niedawno przecież my świętowaliśmy wejście w erę 5G, a na kontynencie afrykańskim zastanawiają się, jak zrobić przełom z 2G na 3G. To jest technologiczna przepaść. A jednocześnie mówimy o kontynencie niezwykle bogatym w surowce naturalne, które te rządy, te narody, te ludy tam mieszkające nie mają jak wydobywać. I ta niemożność poradzenia sobie z problemami współczesnego świata przez same państwa skutkuje tym, że narody tak, z jednej strony cierpią ze względów ekonomicznych, z drugiej strony cierpią też wskutek działalności organizacji fundamentalistycznych, rosnącego ekstremizmu religijnego, a co za tym idzie, rozwoju organizacji mającej status części międzynarodowego terroryzmu. Sahel jest tutaj oczywiście tym obszarem, gdzie najbardziej aktywne są formacje terrorystyczne spod znaku Boko Haram, które przysięgało wierność państwu islamskiemu, Al-Qaida dla Maghrebu, obszar licząc od Mali przez Burkina Faso po Republikę Środkowoafrykańską, no i Al-Shabaab, który destabilizuje obszar somalijski, ale również Kenii, Tanzanii, tam się odbywały ataki terrorystyczne. Terror dla tych organizacji jest stałym elementem działalności, co jeszcze bardziej destabilizuje i tak już zdestabilizowane państwa na tym obszarze. A jednocześnie mówimy o kontynencie, który jest bardzo ludny. To jest mniej więcej 1 200 000 000 ludzi, bardzo młodych. To jest bardzo młody kontynent. Średnia wieku w niektórych krajach to jest 18-20 lat. Młodych ludzi bez perspektyw, którzy nie mogąc liczyć na państwo, często słuchają niestety tych ekstremistów religijnych. To skutkuje tym, że szukając wroga, bo w tym świecie jest najłatwiej podzielić się na my, wy, oni, nasi i tak dalej, dość często za wroga biorą sobie chrześcijan. Skutek tego jest taki, że 1 na 5 chrześcijan w Afryce jest zagrożonych. Zagrożone jest jego życie, zdrowie. Oczywiście terroryści w różnych etapach historii na obszarze Afryki różnie realizowali swoje działania. Rzeczywiście to jest też bardzo niepokojące. Pewnym, nazwijmy to, lokalnym kolorytem terroryzmu jest wzięcie za cel kobiet, chrześcijanek najbardziej. Porywanie chrześcijanek, mordowanie, gwałcenie, porywanie dla niewolnictwa jako tania siła robocza albo niewolnica seksualna, czyli zmuszanie do wyjścia za mąż za bojownika muzułmańskiego. Tragedia chrześcijanek w Afryce, ale również na Bliskim Wschodzie jest przeolbrzymia. I martwić jedynie może to, że świat tak łatwo zapomina o tragedii tak wielu na tak wielkim i ważnym, jak się wydaje, z czysto geopolitycznego punktu widzenia, kontynencie. Afryka jest niestety w tym momencie punktem zapalnym całego procesu prześladowań i niestety nie widzę ze strony społeczności międzynarodowej chęci powstrzymania tego, co się dzieje.
Ja myślę, że te przykłady, które tutaj mój przedmówca przekazał, które nakreślił, są bardzo ważne. Ja myślę, że tych przykładów można mnożyć. To nie tylko Sahel, to nie tylko róg Afryki, to również obecnie coraz bardziej widoczne południe Afryki. I myślę, że tych konfliktów niestety z powodu kwestii, no i tutaj po raz pierwszy pojawia się temat konfliktu ukraińskiego, wojny rosyjsko-ukraińskiej, która wpływa również na sytuację w Afryce. Tych konfliktów będzie coraz więcej. One zaczynają się dość często niewinnie, zaczynają się od problemów dotyczących czy to zaopatrzenia, rywalizacji. Bardzo szybko, ze względu na brak reakcji władz, przekształcają się w konflikty o podłożu religijnym. Dlaczego? Często większość, czy społeczność muzułmańska na przykład, wini chrześcijan za pogarszającą się sytuację na przykład z zaopatrzeniem. To jest szczególnie teraz widoczne w Sahelu. Dlaczego? Bo trzeba pamiętać, że Ukraina i Rosja, czyli drugi i trzeci eksporter żywności na świecie, dostarczały do Afryki bardzo dużo produktów pochodzenia zbożowego, to znaczy pszenicy, żyta, kukurydzy. Właśnie te produkty były głównym towarem eksportowym właśnie w tej części kontynentu afrykańskiego. I teraz, kiedy zabrakło tych podstawowych produktów żywnościowych, można zaobserwować, że narasta ta fala konfliktów. Ta fala konfliktów trwa już kilkadziesiąt lat. To jest nie tylko Nigeria, to jest również Sudan Południowy. To teraz widać coraz bardziej narastający konflikt również w Etiopii, który zaczął się od konfliktu etnicznego, a powoli przekształca się w konflikt, który ma podłoże nie tylko właśnie etniczne, ale również religijne. Z tego powodu, że kiedy toczy się wojna domowa, strony konfliktu wykorzystują różnego rodzaju siły. Im siły bardziej radykalne, bardziej zmobilizowane, tym sprawniejsze. I tutaj w Etiopii rząd centralny wykorzystał na przykład milicje islamskie, które spowodowały bardzo duże straty wśród ludności takiej separatystycznej prowincji Tigraj. To Tigrajczycy są chrześcijanami. Oni byli mordowani właśnie nie tylko za to, że są Tigrajczykami, ale również za to, że byli chrześcijanami, czy są chrześcijanami. I ten konflikt etniczny zaczął się przekształcać się po części w konflikt religijny. Mamy przykłady również w Afryce państw, których system w pewien sposób wpływa na osoby wierzące. Mam na myśli sąsiadującą z Etiopią Erytreę. W Erytrei sytuacja jest dość skomplikowana. Można pokazać, że Erytrea to jest swego rodzaju Korea Północna Afryki. Tam rządzi partia, jedna partia, jest prezydent, który stara się nie tylko, żeby obywatele tego kraju mieli jedną wizję tego państwa, oczywiście wizję rządową, ale również starają się przedstawiciele tej partii rządu przejąć kontrolę również na związkach wyznaniowych, nad religiami. I tu dotyczy to szczególnie kościoła katolickiego, ortodoksyjnego, kościołów protestanckich. Tutaj widzimy, jak władza zawłaszcza sobie obszar, który nie jest jej przeznaczony, czyli wiarę. Rząd Erytrei chce w ten sposób kontrolować właściwie całościowo swoich obywateli. Nie tylko zmilitaryzował to państwo. I tu ponownie ten przykład Korei Północnej. Rząd erytrejski właściwie zmobilizował całe społeczeństwo. Całe społeczeństwo jest jedną wielką armią. Jeżeli ktokolwiek inaczej myśli, to albo trafia do więzienia, albo musi uciekać. Tutaj mówimy o kilku milionach Erytrejczyków, którzy uciekli z własnego kraju, ale szczególnie atakowani są właśnie chrześcijanie i to oni stają się główną ofiarą. Te więzienia erytrejskie są straszne. Ostatnio były upublicznione zdjęcia kontenerów na pustyni, w których są w każdym kontenerze po 20 kilka osób. Słońce pada, nagrzewa te blachy, a ci chrześcijanie, oni są tam w środku. To można powiedzieć, że to są współcześni męczennicy, którzy no, umierają w potwornych warunkach.
Proszę bardzo, panie doktorze.
Podobny kazus, jeśli chodzi o erytrejski, możemy zaobserwować w Burkina Faso. To jest bardzo ciekawy przypadek, kiedy to w dobie wojny domowej, która tam się toczyła bardzo krwawej, najbardziej stabilnymi strukturami wewnątrz tego państwa były struktury religijne. I w dobie wojny domowej ukształtował się bardzo ciekawy dialog międzywyznaniowy, między katolikami, protestantami różnej maści, gdzie razem prowadzili szkoły, prowadzili szpitale. To był taki stabilny element państwa, które dogorywało, było na wpół upadłe. Po zaprowadzeniu pokoju, na skutek między innymi mediacji ze strony tej, powiedzmy, tego organu międzywyznaniowego, władze na tyle poczuły się dobrze, że zaczęły te wpływy tych różnych wyznań niwelować. Zaczęto odgórnie mówić, komu dadzą dofinansowanie ze strony budżetu centralnego, komu nie. Czy będą dofinansowywać jedzenie dla pielgrzymów muzułmańskich, czy też nie. Kiedy katolicy mają świętować swoje święta, a kiedy nie. To podkopywanie autorytetu wobec struktur kościelnych, różnych wyznań, skutkowało tym, że w tej próżni, czyli wciąż niestabilnego państwa, jednocześnie spadku znaczenia wyznań i kościołów w tymże państwie, do gry weszły organizacje terrorystyczne. I obecnie Burkina Faso jest niestabilna jako państwo, nie radzi sobie. Jednocześnie tak podkopano autorytet i wpływy kościołów od katolickiego przez protestantów, że one również nie są w stanie poradzić sobie z wszystkimi mankamentami, jak prowadzenie szkół, że w ciągu ostatniego roku na skutek licznych ataków terrorystycznych są diecezje, gdzie niemal 95% księży, którzy działali i funkcjonowali w czasie wojny domowej, bo nikt ich w tamtym czasie nie tykał, nie atakował. Obecnie terroryści nie mają takich ograniczeń i niszczą fizycznie kościoły, szpitale, szkoły jako element tego złego zachodu, który należy wyeliminować z Burkina Faso. Obecnie Burkina Faso trafiło na listę miejsc, gdzie wyznawcom chrześcijaństwa żyje się najgorzej, bo nie są w stanie już ani władze państwowe, ani tym bardziej ta wpływowa organizacja będąca elementem pewnej umowy międzywyznaniowej zaprowadzić pokój, bo z terrorystami trudno. Z terrorystami zwłaszcza spod znaku globalnego terroryzmu. Jakby konkludując tą myśl i te różnego rodzaju aspekty, bo to, na co chcemy zwrócić uwagę, to jest fakt, że współczesne prześladowania i dyskryminacje to nie jest to, na co często media masowe zwracają uwagę, czyli krwawe ataki terrorystyczne. Bycie dyskryminowanym to nie znaczy, że jest się zabitym, to znaczy, że odbiera się komuś prawa. I te prawa współcześnie odbiera się naprawdę bardzo wielu osobom. Najwięcej oczywiście chrześcijanom. Chrześcijaństwo jest ograniczane na różnych obszarach do minimum, ale nie zapominajmy również o tym, o czym wspominał pan dr Wiśniewski, o tych grupach, które też są prześladowane i to w znacznej mierze. O muzułmanach w Indiach, muzułmanach czy tureckojęzycznych mniejszościach muzułmańskich w Chińskiej Republice Ludowej. Wszystkim wyznawcom wszystkich religii w komunistycznej Korei Północnej, gdzie jest tylko jedna boska rodzina według tamtejszej ideologii, czyli rodzina Kimów. Nie zapominajmy o powiedzmy umiarkowanych muzułmanach, którzy dla fundamentalistów islamskich są niemalże heretykami, o apostatach, o tych, którzy z islamu przeszli na chrześcijaństwo. Ci uciekają w pierwszej kolejności, bo wiedzą, że nie będą mieli łatwego życia w żadnym muzułmańskim państwie. Szariat, prawo koraniczne, zwłaszcza tam, gdzie jest wprowadzane przez członków organizacji wierzących w globalny kalifat, oni w pierwszej kolejności zakazują katolicyzmu i katolicyzm uważają za największego wroga. To jest problem współczesnego świata, na którym nie możemy przymykać oko.
Ja myślę, że jeszcze właśnie tutaj powinniśmy powiedzieć o pandemii COVID-u, COVID-19, która pokazała, że władze totalitarne umieją świetnie wykorzystać okazję, żeby rozszerzyć swoją władzę nad swoimi obywatelami. I tutaj przykład jest świetny, przykład właśnie Chińskiej Republiki Ludowej. Dzięki, można tak powiedzieć, pandemii, władze chińskie w pewien sposób całkowicie zaczęły kontrolować wszelkie spotkania religijne, uroczystości, msze święte. To pod pozorem, pod płaszczykiem zapobiegania zarażeniom COVID-em, na przykład władze chińskie stworzyły taki precedens, że umieszczały kamerę w kościołach czy w jakichś salkach, gdzie spotykali się wierzący. Władze tłumaczyły, że to jest sposób, żeby zobaczyć, czy nie przekraczane są limity osób uczestniczących w tego typu właśnie uroczystościach, czy wszystko jest w porządku pod względem pandemicznym, czyli tutaj sanitarnym. Ale te kamery miały mikrofony. Właściwie każda osoba, która uczestniczyła w mszach świętych, była w pewien sposób kontrolowana, szczególnie kapłani. Każdy kapłan wiedział, że wielki brat słucha i jakiekolwiek kwestie, czy to społeczne, kulturalne, czy nie mówiąc już o politycznych, od razu były kontrolowane. Była natychmiastowa reakcja ze strony władz. Duża część księży przestała właściwie wspominać o tym. Niektórzy niepokorni byli wzywani do komitetów, czy to partii, czy tajnej policji politycznej i musieli w pewien sposób wyrażać samokrytykę za to, że coś powiedzieli podczas mszy świętej. No, to jest właśnie wykorzystanie. I ta pandemia została wykorzystana nie tylko właśnie w Chinach przy użyciu tych nowoczesnych technologii, ale również została wykorzystana w krajach, które, no, o które trudno posądzić, że mogły coś takiego zrobić. To dotyczy również krajów afrykańskich. To możemy się uśmiechnąć i na przykład pomyśleć, a co w takim Sudanie można było zrobić, ale rzeczywiście można ograniczyć na przykład, czy zabronić uczestniczenia członkom jakiegoś kościoła właśnie w mszy świętej. Można powiedzieć, że to jest niemożliwe, bo jest pandemia, nie możecie się spotykać. I właśnie dotykamy też tego problemu, który wpłynął na wiele krajów. Wiele krajów właśnie, czy w Afryce, czy w Azji, po pandemii zmieniło się właśnie, czy rządzący zmienili stosunek do wiary, no części przynajmniej swoich obywateli, właśnie tworząc taką psychozę strachu, nacisków. To jest niesamowite, w jaki sposób właśnie, ja tu wspomniałem o Chinach, ale to również i Wietnam, i inne kraje właśnie, nie tylko afrykańskie, azjatyckie również uczestniczą w tym procederze.
Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, niestety jest to proceder powszechny, globalny. Odbywa się w różnych państwach, z różnym natężeniem, na różnej płaszczyźnie, a pandemia to spowodowała. Nam się może to wydawać dziwne, jak pandemia, okres pandemiczny, no to jednak były 2 lata. Jak to mogło spowodować proces prześladowań? Mogło i to bardzo, zwłaszcza w tych państwach, które nie mają takich technologicznych możliwości. Dla nas już niemalże taką nową rzeczywistością stało się, jest pandemia, ogłoszony lockdown, praca zdalna, tak? Niemalże słowo klucz, praca zdalna, nauka zdalna. Ale dla Afryki, która dopiero buduje sobie od niedawna pozycję, tożsamość, miejsce na świecie, pandemia oznaczała problemy z pracą. Jak można pracować zdalnie w krajach, gdzie no, ten internet jest słaby, nie ma prądu dość często, a komputery no, nie najlepszej generacji. Problem z dostawami żywności, bo jak się nie pracuje, nie ma pieniędzy. Za dostawę żywności odpowiadały władze lokalne, a władze lokalne w tych krajach, gdzie dominuje, na przykład dominują muzułmanie, chętniej dawały raczej muzułmanom niż chrześcijanom jedzenie, wodę czy inne tutaj prawa. Kwestia szkolnictwa. My tutaj już bardzo często podkreślaliśmy, jak ważna jest edukacja. ONZ w zeszłym roku wydał bardzo alarmujący raport, że są kraje w Afryce, gdzie prawie 90% dzieci przez 2 lata było pozbawione edukacji. I nic się w tej materii nie zmieniło, bo o edukacji zdalnej te kraje mogą co najwyżej pomarzyć. Więc kiedy nie ma edukacji, nie ma perspektyw, zabiera się przyszłość dzieciom, nie ma żywności, bo kościoły są zamykane, bo zakaz zgromadzeń w kościołach, to wszystko skutkuje wyobcowaniem, wyalienowaniem, wyrzuceniem z tego kręgu społecznego na margines i powiedzenie tym osobom: jesteście obcy, nie tutejsi, idźcie sobie. I niestety z czymś takim przez te 2 lata chrześcijanie w Afryce, na Bliskim Wschodzie i również w wielu innych miejscach niestety się stykali.
Jeszcze jedna sprawa, zanim zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów, to co wybrzmiało także w pierwszej części naszego spotkania, to ta swoistego rodzaju bezczynność środowisk politycznych, międzynarodowych. Z drugiej strony rzeczywiście brak rzetelnej informacji, która docierałaby do opinii publicznej, czyli media, które nie nagłaśniają takich spraw dotyczących chociażby prześladowania chrześcijan. Albo inaczej, panie doktorze, ten zabieg, który został może wprowadzony, że to, co jest rzeczywistym i realnym prześladowaniem chrześcijan, jest wytłumaczone na 1000 różnych sposobów, żeby tylko nie powiedzieć, że to jest prześladowanie chrześcijan.
Tak, ja zgadzam się z ojcem całkowicie. Właśnie ten proceder, przepraszam, że tak to określam, ale to jest proceder, został wykorzystany w wielu krajach, poczynając właśnie to, o czym wspomnieliśmy, od Chin, ale nawet w tej największej demokracji świata, w Indiach. To jest proceder, który uderzył głównie w chrześcijan, wręcz kiedy epidemia w Indiach rozprzestrzeniła się, to kto był winien? rządzący, tutaj głównie Indyjska Partia Ludowa, premier Modi, winił właśnie chrześcijan i muzułmanów, tak? I rozpoczęły się pogromy. Więc to jest coś, co jest łatwo rządzący zrzucają winę na wiernych, szczególnie mniejszości religijnych, że to oni coś spowodowali, to oni są winni. I teraz nie wiem, my tutaj na antenie Radia Maryja mówimy właśnie o prześladowaniach, o tych kwestiach, które są daleko od nas. Niektóre osoby uważają, że właściwie to jest bardzo daleko, czemu my się zajmujemy. Po pierwsze, my się zajmujemy, bo to są nasi współbracia w wierze, też osoby, które są niesprawiedliwie traktowane przez czy państwo, czy współobywateli, ale to ma również wymiar nie tylko lokalny, ale również globalny, bo te prześladowania, rozprzestrzenianie się prześladowań, czy wręcz czasami nawet zbrodni właśnie na mniejszościach religijnych, niestety te prześladowania, one idą w kierunku też Europy, w kierunku tych tak zwanych demokracji. To są prześladowania bardziej czynne. My w Europie spotykamy się tu z tym, o czym wspomniałem wcześniej, z tymi miękkimi prześladowaniami. I myślę, że to powinno być przedmiotem zainteresowania nie tylko nas, ale również naszych decydentów i nie tylko w naszym kraju, ale również w krajach europejskich. Tutaj wspomnieliśmy o tej wojnie w Etiopii. Ta wojna, która dosięgła ten kraj, 115 milionów mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, gdyby ta wojna, która zaczęła się tak naprawdę 2020-2021 roku, gdyby ona przekształciła się jeszcze w większy konflikt, ile ofiar, bo ona miała oddziaływanie nie tylko na Etiopię, ale również na wszystkie sąsiednie kraje, poczynając od Somalii, Kenii czy Sudanu, Sudan Południowy. I tutaj interwencja Stanów Zjednoczonych polityczna, która zaczęła się tak naprawdę jeszcze przed konfliktem ukraińskim, kiedy oczy świata nie były skupione tak naprawdę w jednym miejscu, ta presja ze strony Stanów Zjednoczonych, poparta jeszcze przez inne kraje tutaj europejskie, ale ona doprowadziła do tego, że konflikt został zawieszony. Teraz, w ostatnich kilku tygodniach, obie strony szukają jakiegoś porozumienia. Ale to jest pewnego rodzaju pokaz, że nacisk ze strony społeczności międzynarodowej na jakiś obszar, jakiś kraj w Afryce czy w Azji może wywrzeć naprawdę pozytywny rezultat. Może zakończyć konflikt, może doprowadzić do jego zawieszenia, czy przynajmniej szukania jakiegoś porozumienia, mniej krwawego jak gdyby przebiegu tych działań.
Mówimy o prześladowaniach, dyskryminacji, uprzedzeniach, stereotypach. Wstępnie mogłoby się wydawać Afryka, Bliski Wschód, wspominamy o Chińskiej Republice Ludowej, Indiach, niby daleko, ale czy tak naprawdę daleko? Czy to jest problem, który kompletnie nie zaistniał na terenie starego kontynentu, czyli Europy? Mi się wydaje, że nic bardziej mylnego, że prześladowania i jakaś forma dyskryminacji również na terenie Europy niestety istnieje. I tutaj pan dr Wiśniewski odniósł się do słów Ojca Świętego Franciszka odnośnie tak zwanego soft discrimination, tak miękkiego dyskryminowania. Ojciec Święty użył też paru innych bardzo ładnych słów odnośnie kultury dyskryminowania, czy dyskryminowania prześladowania w białych rękawiczkach. A więc nie takiej formy dyskryminacji jak w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, gdzie za bycie chrześcijaninem jest się zabijanym, ale za to, co wspomniany już tutaj Lukas Coach wspomniał, kwestia związana z taką kolonizacją ideologiczną, czyli jest się prześladowanym, dyskryminowanym za pewne poglądy, które się posiada. Za bycie, za życiem można spotkać się z określoną reperkusją, za pewną nawet ostracyzmem w miejscu pracy, jeśli powiedzmy nie mówi się tak jak inni, czy nie jest się zgodny z tą ideologiczną kolonizacją dokonywaną przez pewien establishment europejski. Więc ta kolonizacja, ta dyskryminacja, to prześladowanie, które ma miejsce w Europie, jest tak zwane soft, miękkie, ale ono jest. To jest oczywiście pewien początek procesu, bo to może wzbudzić uprzedzenia. Nie chciałbym się doczekać czasów, kiedy będą wybuchały bomby w naszych kościołach, ale niestety widzę pewien zalążek niebezpiecznego procesu na przyszłość, przed którym w tym momencie muszę przestrzegać.
Zaprośmy naszych słuchaczy do rozmów, do współtworzenia naszego dzisiejszego wieczornego spotkania na antenie Radia Maryja. Wzrost prześladowań chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 2020-2022. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Nasi goście, przypomnę Państwu, pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, i pan dr Krystian Hołaszczyński, wykładowca w AXIM w Toruniu, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
Zakusy duchów złych i próżne ich zamiary, bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż. Świątyń chodni król, popłynie
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski, Warszawa, Włochy. Ja bym chciał przedstawić taką sprawę, mianowicie wiele osób zapyta, co możemy w tej sytuacji zrobić. To jest sytuacja przykra, tragiczna, po prostu. Ja kiedyś, kilka lat temu spotkałem w Warszawie na zakupach ambasadora Indii w Polsce i powiedziałem, panie ambasadorze, że w stanie Orissa są prześladowani chrześcijanie. Dlaczego tak jest? Po prostu ja to przekazałem i każdy z naszych tutaj rodaków może przetelefonować do ambasady Indii, do ambasady Pakistanu, do różnych przedstawicielstw, jakie tutaj są, jakie tutaj występują w Warszawie. Przecież nie są to telefony tajne. I po prostu mówić, no mówić, że nam to się nie podoba. I dlaczego akurat są chrześcijanie, niekoniecznie tylko katolicy, ale inni chrześcijanie, dlaczego są prześladowani? Dlaczego to się dzieje? Co złego zrobili, że są prześladowani? Bo jeżeli my będziemy, bo każda z osób ma jakąś możliwość, kropelkę wpływu na coś. Jeżeli my będziemy bierni, to ci ludzie będą dalej cierpieli w imię wiary naszej chrześcijańskiej, ale my w jakiś sposób powinniśmy się za tymi osobami upominać. To wszystko. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże i pozdrawiam.
Dziękujemy pani Januszu. Bardzo proszę panowie.
Ja myślę, że pan Janusz bardzo dobry pomysł podał właśnie naszym słuchaczom. Takie telefony do placówek dyplomatycznych na pewno będą odnotowane. Taka osoba, która odbiera taki telefon, na pewno później przekazuje informacje swojemu przełożonemu, a ten w pewien sposób też przedstawia to swojej centrali, która jest w New Delhi czy gdzieś indziej. Ale myślę, że teraz jesteśmy świadkami takiego zmiany formy rządów. Można zauważyć, czy w Indiach, czy w innych krajach, na przykład azjatyckich, czy afrykańskich, wykorzystywanie właśnie religii, wiary do umacniania poglądów nacjonalistycznych. To jest coś, czego jeszcze wcześniej nie było. Można zaobserwować, że to dotyczy islamu i hinduizmu. W mniejszym stopniu myślę, że buddyzmu, ale to również jest widoczne, że właśnie w krajach takich jak na przykład Indie wykorzystuje się właśnie kwestie religijne do rozbudzania wręcz takiej nienawiści. O tym tu wspominałem również, że często rządzący zrzucają winę na mniejszości religijne, aby to obywatele nie winili jakiegoś premiera, jakiegoś rządu, tylko w swoich współobywateli, którzy wyznają inną religię, a na ogół to są po prostu chrześcijanie.
Proces, o którym wspomniał pan dr Wiśniewski w Afryce, jest praktycznie o wiele potężniejszy. Musimy pamiętać o tym, że proces dekolonizacji zapoczątkowany w roku Afryki 1960, zakończony formalnie wraz z uniezależnieniem się ostatniego państwa, czyli to są już właściwie lata 90., to są 3 dekady, kiedy właściwie dekolonizacja ziem się zakończyła. A zatem dopiero od 3-4 dekad budowane są nowe elity w Afryce. A te nowe elity najczęściej budowane były albo w bojach wojny wyzwoleńczej tego państwa, albo na skutek pewnych tarć międzyfrakcyjnych, międzypartyjnych. Inaczej rzecz ujmując, nowe elity partyjne w nowej rzeczywistości postkolonialnej miały za swoich wrogów albo, nazwijmy to, tradycyjnych liderów ze struktur rodowo-plemiennych, które traciły na znaczeniu w dobie kolonizacyjnej, bo dość często byli oni również urzędnikami władz kolonialnych, albo liderów religijnych. I tu się zaczął robić taki troszeczkę konflikt natury politycznej, że elity partyjne za wrogów i element walczenia z nimi potraktowali przywódców duchowych, różnych wspólnot etnicznych, różnych wspólnot religijnych, które na terenie danego państwa istniały. W tle tego wszystkiego, tego sporu o kształt nowego państwa w epoce już postkolonialnej, przy jednoczesnej niewydolności korzystali ekstremiści, którzy niemalże jak organizacje jeszcze nie terrorystyczne, ale przestępcze, a la mafie, gangi, po prostu szukały swojego miejsca, wykorzystując religijne i etniczne animozy istniejące na tych obszarach jeszcze z czasów prekolonialnych. Skutkiem tego była słabość państwa, praktyczny upadek jednego, drugiego państwa, niezdolność do radzenia sobie z bieżącymi problemami. Młodzi, którzy bez perspektyw chętnie słuchali para religijnych liderów typu Abu Bakar Szeku, lider Boko Haram, który nigdy intelektualistą nie był, ale jeśli chodzi o zdolność do zaskarbiania sobie młodych i nowych rekrutów dla Boko Haram, czyli organizacji terrorystycznej podległej państwu islamskiemu, był bardzo, bardzo skuteczny. W konsekwencji praktycznie północ Nigerii jest w ogniu. Mówimy o najludniejszym kraju w Afryce, a jednocześnie Szeku i jego Boko Haram byli zdolni do przeniesienia swoich aktów terroru w imię państwa islamskiego, czyli w imię budowania kalifatu na tymże obszarze, przenieśli swoje działania na sąsiedni Kamerun, sąsiednią Ganę. Afryka jest w tej chwili w ogniu w różnych częściach, z różnymi problemami i tylko międzynarodowa presja, tylko uświadomienie, edukacja, media, te trzy elementy razem są w stanie światowych decydentów przekonać do tego, by zaczęli działać.
Panie doktorze, za chwilę odbiorę telefon, bo nasza słuchaczka już oczekuje dosyć długo. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Boże, mówi Elżbieta z Lublina. Mam pewną propozycję, która być może być bardzo dyskusyjną, ale ja ją uważam za słuszną. Sądzę, że w ramach spotkań papieża tygodniowych z wiernymi powinna być chwila, którą bym nazwała chwilą raportu o stanie właśnie prześladowań chrześcijan, zarówno o ofiarach, jak i zagrożonych i po prostu kończąca się, czy ewentualnie dopełniona modlitwą. Bo istnieje taka, powiedziałabym, paradoksalna sytuacja. Jest święto, jest okoliczność, jest przywołanie tego faktu, a my na bieżąco, tak jakbyśmy byli na dwóch różnych światach. Przecież to jest nasza właściwie sprawa. Tak jak my byśmy tylko znaleźli się na innym miejscu świata, czy Europy, czy ewentualnie Afryki i bylibyśmy tym samym zagrożeni. To jest problem centralny. Ja myślę, że jakaś dekasteria zajmuje się, prawda, w Watykanie tymi problemami. I jest takim jakimś, powiedziałabym, tajemniczym, okryta, że tak powiem, prawda, moment. No coś się dzieje, tragicznego, a my tak jakbyśmy byli poza tym. Czasami mi się wydaje, że czekamy na jakieś takie właśnie fakty jako potrzebne ofiara dla Boga, jakieś męczeństwo niezwykłe. Nie kwestionuję takiej koncepcji, takiej interpretacji, ale mimo wszystko to powinien być problem modlitewny pierwszy w tych naszych spotkaniach. My powinniśmy o tych ludziach nie tylko pamiętać, łaskawie się modlić po cichutku, ale całemu światu o tym głośno mówić. Wspaniałe są pomysły z ambasadą, z konsulatami, to wszystko jest słuszne, ale to jest pierwszy problem naszego spotkania z papieżem. To jest naprawdę Kościół żywy. My nie możemy czekać, aż będą zranieni, będą ofiary. Jest zagrożenie, komunikujemy. Nie wiem, może mówię zbyt emocjonalnie, ale ja ten problem przeżywam od dawna, bo mi się wydaje, że nas to samo czeka. Podobna sytuacja w tej chwili z zagrożeniem wojny, prawda, ukraińskiej wobec nas. Czekamy, może nas to ominie. A przecież to jest problem naprawdę niezwykle ważny. Myślę, że Chrystus oczekuje jakiejś innej zupełnie naszej postawy wobec ofiar. Przepraszam, że mówię emocjonalnie, tak, ale naprawdę szczerze. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Pani Elżbieto, pozdrawiamy gorąco. Do poprzedniego telefonu jeszcze pan doktor Jan Wiśniewski. Bardzo proszę.
Ja myślę, że do telefonu i pana Janusza i tego ostatniego właśnie. Ja myślę, że ta presja ze strony osób, które mieszkają w danym państwie. O tym kiedyś mówiliśmy tutaj na antenie Radia Maryja, że jeżeli osoby wierzące, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych będą, przepraszam za słowo, nękać swoich przedstawicieli, polityków, których wybrano właśnie z danego okręgu, będzie jasny sygnał, że ta opinia publiczna jest przeciwna dotychczasowej polityce, że w pewien sposób chce reakcji władz na tego typu działania. I ta presja, to słowo tutaj chyba klucz i tutaj we wcześniejszym telefonie pana Janusza, ja myślę, że przebija się. Właśnie jeżeli będziemy o tym mówić, to będzie chyba szybsza reakcja. Tylko jest jeden problem właśnie, czy można połączyć wysiłek w wielu krajach, na przykład Europy czy Stanów Zjednoczonych, w realizacji działań w jakimś odległym kraju, regionie, czy w Afryce, czy w Azji. No tutaj mamy pewien problem. Ja o tym wspominałem w audycji telewizyjnej, że o ile na przykład kraje muzułmańskie umieją się porozumieć, jeżeli chodzi o kwestie wiary, kwestie osób, które wyznają właśnie tą wiarę islam, tutaj jest to porozumienie ponadnarodowe, ponadpartyjne. Kilka państw, które bardzo się nie lubią, one w tej kwestii, w tej materii współpracują. Tu, ja myślę, że chodzi o chrześcijan, kraje chrześcijańskie, no są duże problemy. Ja wiem, że ten postęp laicyzacji w Europie Zachodniej jest coraz bardziej widoczny, że rządzący nie spełniają oczekiwań tej części społeczeństwa, która jest częścią należącą do kościoła, wiary właśnie tu chrześcijańskiej, ale można w pewien sposób, że nawet naciski ze strony tej części mogą wpłynąć na zmianę stanowiska.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy?
Mateusz z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Mateuszu.
Ja chciałbym zadać panu pytanie. Chodzi mi o to, bo my tutaj wyjeżdżamy często ludzie, prawda, z Polski do Egiptu, Tunezji, Turcji, Tajlandii. Te cztery kraje mnie najbardziej interesują, ale może panowie będą mogli powiedzieć o jakichś więcej tych, które są częstym celem wyjazdów turystycznych. Które z tych krajów najbardziej prześladują chrześcijan? Bo jednak tak patrzę, że jednak przy takim wyborze, gdzie ceny są względnie podobne, raczej powinno się unikać krajów, które jak gdyby chrześcijan niszczą, tak mi się wydaje, a raczej wspierać te, które nie niszczą albo niszczą w jakimś małym procencie. Dlatego jak gdyby to jest dla mnie bardzo ciekawe pytanie o w ten sposób.
Dziękujemy pięknie, panie Mateuszu. Bardzo proszę, panowie.
Bardzo dziękujemy za to pytanie, bo też nam tutaj pozwoli na określenie, gdzie po prostu chrześcijanom, wyznawcom Jezusa Chrystusa żyje się najgorzej. Różne organizacje, od Cruz przez Open Doors, dokonują różnego rodzaju statystyk, tak zwane watchdog list, czyli listy obserwacyjne, gdzie to się niestety niedobrze dzieje. I biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i ostatnie tutaj raporty, które zostały wydane, oczywiście numerem jeden jest Afganistan. I w Afganistanie, ze względu na reżim talibów, ten los chrześcijan jest bardzo, bardzo niekorzystny. Numerem dwa będzie oczywiście komunistyczna Korea Północna z tym, nazwijmy to, boskim rodem Kimów, który uważa się za jedynych niepodzielnych władców. Dalej będzie Somalia, Libia, Jemen, Erytrea, Nigeria, Pakistan, Iran i Indie. Czyli to są te kraje, które według znanych nam różnego rodzaju statystyk są uważane za miejsca, w których lepiej nie wypowiadać się na temat swojej religii i istnieje niebezpieczeństwo, że można za to zostać skrzywdzonym. Jeśli chodzi o inną statystykę odnoszącą się do tego, gdzie najwięcej się morduje za wiarę chrześcijan, no to tutaj oczywiście numerem jeden będzie Nigeria, dalej Pakistan, ale również Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik, ale również na tej liście będzie Kamerun, Tanzania, Indonezja. Sytuacja w Egipcie, bo wydaje się, że Egipt jest taką mekką turystów, że się tak wyrażę, jest dość również niekorzystna ze względu na paramilitarny reżim, który tam panuje i który raczej innowierców niestety źle traktuje. Zwrócę też jeszcze uwagę na inną listę odnoszącą się do tego, gdzie najwięcej w ostatnim roku pozamykano kościołów i numerem jeden będzie Chińska Republika Ludowa z liczbą 3000 kościołów zamknięto bez podania żadnej poważnej przyczyny. Dalej na liście jest Nigeria, Bangladesz, Pakistan, Katar, Republika Środkowoafrykańska, Burkina Faso, Mozambik, Burundi i Angola.
Ja myślę, odnosząc się już do pytania pana Mateusza, to była Tajlandia, Egipt, Turcja i
Tunezja. Tunezja.
Ja myślę, że ten ostatni kraj, Tunezja, to jest chyba najbardziej krajem, którym kwestie religijne są najbardziej, czy swobody religijne są przestrzegane. Po części Tunezja, Tajlandia. Dlaczego? Tunezja jest uważana za kraj najbardziej może nie liberalny, ale starający się utrzymać te kwestie religijne, chodzi mi o islam, z dala od tutaj podejmowania decyzji. Dlaczego na przykład w tym kraju były częste ataki terrorystyczne? Dlatego, że chciano zaszkodzić właśnie władzom w Tunisie, ażeby one zmieniły swoją politykę. Ta polityka nie została zmieniona, troszeczkę się zmieniło może jeśli chodzi o władzę, ale rzeczywiście Tunezja jest jednym z takich nielicznych przykładów krajów w większości muzułmańskich, które te kwestie wolności religijnej w miarę przestrzegają. Tajlandia w mniejszym stopniu też, ale tutaj Egipt i Turcja. Ktoś może się zastanowić, Turcja przecież to jest kraj, który jest w NATO, który szczyci się tym, że jest właściwie krajem też europejskim, ale tutaj trzeba pamiętać, że wszystko uległo pewnym zmianom, które szczególnie widoczne były po 2012 roku. Na początku XXI wieku, kiedy do władzy doszedł taki prezydent, prezydent, wtedy premier, później dopiero prezydent, Recep Erdogan i jego Partia Sprawiedliwości i Postępu. Była taka sytuacja, że kiedy Turcy mieli czy nadzieję może na wstąpienie, czy jakiś alians z Unią Europejską, oni zaczęli odchodzić od może nie prześladowań, ale dyskryminacji chrześcijan we własnym państwie. W 2012-13 roku, kiedy stwierdzono, że Turcja nie ma szans na integrację z Unią Europejską. W tym kraju nasiliły się tendencje islamistyczne. One dotknęły nielicznych już chrześcijan na tym terenie, ale również, i tu na pewno pan Mateusz z Warszawy wie, co to jest Hagia Sofia. To jest ta największa świątynia w Bizancjum, w Konstantynopolu, teraz w Stambule. I ta świątynia została zamieniona w czasach osmańskich w meczet. Później w wyniku w XX wieku, w latach 30. została zamieniona na muzeum. Proszę sobie wyobrazić, że ten obiekt muzealny, jaki był jeszcze do XXI wieku, on został teraz niedawno przekształcony ponownie w meczet, czyli stał się świątynią muzułmańską. I ta sytuacja dotknęła jeszcze innych starych świątyń chrześcijańskich, które ponownie ta nowa władza kierowana przez Erdogana zaczęła zmieniać właśnie w meczety. Często było tak, na przykład w Izmirze czy w innych, że za pieniądze różnych organizacji, na przykład europejskich, często chrześcijańskich, remontowano te świątynie, a one po kilku latach zostały przekształcone w meczety. Też trzeba pamiętać o roli Turcji w konflikcie ormiańsko-azerskim o Górski Karabach. Turcja bardzo silnie, mocno poparła Azerbejdżan przeciwko Armenii. Ale teraz, kiedy zwycięstwo w 2020 roku odniosła strona azerska, zajęła bardzo dużą część Górskiego Karabachu, ta polityka, też i po części pod wpływem tureckim, tego poparcia tureckiego, zaczęła prowadzić do niszczenia świątyń, niszczenia zabytków, które były wiązane z chrześcijaństwem, z kulturą ormiańską. Nawet jeżeli to były obiekty o wiekowej tradycji, wielowiekowej, one były po prostu niszczone. Jeżeli nawet niektóre obiekty nie były niszczone, teraz jest taka tendencja wśród Azerów, wspieranych przez Turków, żeby te świątynie uważać, że co prawda są chrześcijańskie, ale te świątynie tak naprawdę wybudowali nasi przodkowie, Albańczycy właśnie, Azerowie się do nich odwołują. Jeszcze jest Egipt. Nie wiem, panie Mateuszu, Egipt jest pięknym krajem. Tutaj główne zyski tego kraju właśnie to jest kanał Suezki i turystyka. Ale można powiedzieć, że tutaj nie zgodzę się trochę z moim przedmówcą, że ten reżim wojskowy no, jest, ale on w pewien sposób chroni chrześcijan. Dlaczego? W pewnym momencie, kiedy po obalaniu prezydenta Mubaraka w Egipcie islamiści na krótki okres czasu przejęli władzę, była taka sytuacja, że chrześcijanie naprawdę, te ponad 10% społeczeństwa, to jest no, różnych szacunków, około 12-14 milionów chrześcijan w Egipcie poczuło się naprawdę zagrożonych. Były ataki, przejęcie kontroli przez armię zapewniło porządek, ale mimo tego w dalszym ciągu Koptowie, czyli chrześcijanie w Egipcie są atakowani, są prześladowani, no przynajmniej teraz to ma, czy mogą w dużej, czy po części liczyć na wsparcie państwa. Właśnie w tym czasie no, islamskim nie mogli liczyć w ogóle na pomoc. No, ale skala tych ataków mimo wszystko jest duża i jeżeli, panie Mateuszu, może pan się wybrać, to polecam Tunezję albo Tajlandię.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chrysty, ja tylko dopowiem do ostatniego zdania, które pan tam powiedział. Ja tu nie chcę wymieniać tych krajów, gdzie tam są chrześcijanie prześladowani mocno, dlatego że po prostu jeżdżą tam turyści, zostawiają pieniądze, ale ci ludzie po prostu nienawidzą chrześcijan. Ja po prostu zachęcam. Azory portugalskie, chrześcijanie, piękny teren, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, tam jest naprawdę pięknie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję pięknie, to taki ważny głos też panowie. Rzeczywiście mówi się bardzo wiele o tym patriotyzmie gospodarczym, aby kupować swoje produkty, aby wspierać swój przemysł. No myślę, że tej solidarności także w tym wymiarze, chociażby solidarności z chrześcijanami, bardzo często nam brakuje, bo to, co wypłynęło w trakcie naszych rozmów, często wspieramy chociażby turystykę tych regionów czy krajów, gdzie rzeczywiście chrześcijanie są wręcz prześladowani, a zapominamy także o pięknych zakątkach całego świata, gdzie chrześcijanie oczekują także na naszą obecność i na nasze wsparcie.
Tak, rzeczywiście, ja się z ojcem zgodzę i z ostatnim przedmówcą, bo to jest niesamowite, że na przykład turyści na przykład z Polski, udając się do Turcji, mogą zwiedzać w Izmirze na przykład domek, który był no, schronieniem dla Najświętszej Marii Panny, Matki Jezusa. Ale jest coś takiego, że tylko turyści mogą w pewien sposób korzystać, mogą iść do świątyni. Natomiast jeżeli mówimy już o chrześcijanach w samej Turcji, oni bardzo mają utrudnione, są kontrolowani. Tak naprawdę to, że są chrześcijanami, stawia ich w kategorii obywateli drugiej kategorii. I to jest właśnie, to jest widoczne w dzisiejszej Turcji.
Wydaje mi się, że wracamy w sumie do tego, o czym już dzisiaj wspomnieliśmy, pewnym problemie, który narasta z roku na rok, czyli problem natury edukacyjnej, że gdzieś na poziomie edukacyjnym ta wiedza nie dochodzi, albo nie dochodzi umiejętność tak dzielenia, czy poszukiwania odpowiedniej wiedzy, która byłaby zgodna ze stanem faktycznym. Umyka nam to, co dzieje się na świecie. Umyka nam to, co dzieje się z tyloma milionami ludzi. Wskutek czego ludzie jeżdżą i nie wiedzą, że nierzadko jeżdżą do miejsc, gdzie współcześni męczennicy potracili swoje życie za wiarę. Oczywiście piękne zdjęcia przywozimy, piękne pamiątki, ale czy wiemy, czym one okupione? Wydaje mi się, że nierzadko. Dlatego tak bardzo staramy się, my tutaj w Toruniu, w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, czy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, by tą wiedzę, tak, ten kaganiec wiedzy roznosić tam, gdzie się to da. I papież też to czyni. Papież bardzo często angażował się w różnego rodzaju działania międzywyznaniowe, w dobie pandemii, w Dniu Pamięci o Koptach, łączył się z liderami kościołów koptyjskich, żeby zaapelować o ochronę Koptów rozsianych na całym świecie, a w swojej macierzy, w Egipcie chociażby, zagrożonych ze strony tak zwanego miękkiego prześladowania, który jest niestety dość tam upowszechnione. Również różnego rodzaju organizacje, jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, papieska organizacja też czyni wiele, żeby ten kaganiec wiedzy. Ale musimy zacząć od samej edukacji, od początku, od tego, by jeździć po szkołach, i to robimy. Jeździmy po szkołach i informujemy o tym, co na świecie się dzieje.
Tak, ale rzeczywiście jest ta kwestia, tutaj pan doktor Chołaczyński zwrócił uwagę na fundację papieską, fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Właśnie ta organizacja wspiera chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki pomocy polskiego oddziału fundacji duża pomoc trafiła i do Libanu, i do Syrii. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i myślę, że my chyba do końca nie zdajemy sobie sprawy, jak ta pomoc jest odbierana właśnie przez chrześcijan na Bliskim Wschodzie, bo to nie tylko jest pomoc humanitarna, bo my myślimy, damy na przykład ileś pieniędzy, jakieś produkty, to trafi do potrzebujących. Tak, to jest ważne. Ale druga kwestia, bardzo ważna, to jest taka, że ten chrześcijanin, ta osoba tam na Bliskim Wschodzie, ona wie, że ktoś o niej myśli, ktoś ją wspiera. I to jest, ja myślę, też bardzo, bardzo ważne. Na tych terenach, to podczas audycji w telewizji mówiliśmy, że na tych terenach tak naprawdę już wyrugowano chrześcijaństwo z wielu obszarów. Proszę sobie wyobrazić, że na początku XX wieku na Bliskim Wschodzie co czwarty, piąty mieszkaniec Bliskiego Wschodu był chrześcijaninem. Czy ojciec sobie może wyobrazić na przykład w Syrii, ale tutaj tereny czy Turcji, czy Iraku, czy Jordanii, że tam co czwarty, piąty spotkany człowiek jest chrześcijaninem. Czy ojciec może sobie coś takiego wyobrazić? Można, ale jest teraz taka sytuacja, że tych chrześcijan już właściwie tam nie ma. Przed wojną w Zatoce Perskiej, pierwszą wojną w Zatoce Perskiej, szacowano, że w Iraku mieszka ponad 2 miliony chrześcijan. Obecnie niektóre źródła twierdzą, że to jest 200 tysięcy, a sami właśnie chrześcijanie na tym terenie mówią, że 100, 120 tysięcy. I proszę zobaczyć, jak tych chrześcijan ubywa. Dlaczego? Ze względu na represje, ze względu na to, że oni nie są dyskryminowani, oni są zabijani. I tutaj też jest ważna kwestia, wizyta Ojca Świętego w Iraku. Proszę zobaczyć rozmowy z ludźmi, przywódcami religijnymi islamu. Proszę zobaczyć, bo my postrzegamy często w ten sposób, że islam to wszyscy są islamistami. To nie jest tak. To jest część tylko, grupa, i dość często niewielka, ale grupa, która narzuca pewne tematy. Jeżeli możemy rozmawiać, często ci przywódcy religijni islamu, oni rozumieją i starają się ograniczać właśnie działanie tych grup ekstremistycznych. To jest Irak. Proszę sobie wyobrazić, że to jest kolebka tak naprawdę chrześcijaństwa. I teraz na tych równinach Niniwy, o której często w Biblii czytamy, już nie ma chrześcijan. Dla mnie to jest tragedia. Ja sam spotkałem 4 lata temu właśnie kobietę, która uciekła z tych terenów z dwójką dzieci. Niestety jej mąż i najstarszy syn zginęli za to, że byli chrześcijanami. I dla mnie te osoby to są współcześni męczennicy, o których niestety my chyba zbyt mało mówimy. To ludzie wiary powinni więcej na ten temat wspominać i to, co mówiłem wcześniej, ta presja na otoczenie musi być z naszej strony silniejsza.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie Bóg Chwała Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica, Bogumiła z centralnej Polski. Ja chciałam poruszyć dwa problemy. Pierwsza sprawa tureckich filmów, które oglądają również osoby głęboko wierzące i praktykujące, ponieważ uważają, że poruszają problemy, które też wydarzyły się w ich życiu. I chciałabym, jeżeli mogę, jak gdyby zaproponować, czy by może nasz dziennik zamieścił, tak jak to było w poprzednich latach, jak gdyby dwie formy protestu, tak? Jeden list to właśnie do ambasady i konsulatów tych państw, które prześladują chrześcijan, a druga sprawa do telewizji polskiej, żeby albo również wywierali Telewizja Polska, która te filmy na swoich kanałach, bo to jest drugi program i pierwszy, z tego co wiem, wyświetla, aby też wywierała nacisk, że my widzowie będziemy chętnie, to znaczy ja nie oglądam tych filmów, ale będziemy oglądali te filmy, jeżeli nie będzie tego prześladowania chrześcijan i zamieniania świątyń w muzea i w meczety, tak? A z drugiej strony może też Telewizja Polska by zaprzestała emitowania filmów tureckich, skoro oglądają je chrześcijanie w Polsce, tak? Katolicy, a skoro Turcja ma taki, a nie inny stosunek do chrześcijan. To tyle. Bardzo dziękuję za audycję. Pozdrawiam. Szczęść
Pozdrawiamy Pani Bogumiło. Bardzo proszę, panowie.
Przyznam się, że nie oglądam również tych filmów, seriali, bo wiem, chyba był jeden z seriali, który cieszył się na samym początku bardzo dużą popularnością, mówiący o historii właśnie Turcji, ale w sposób nowoturecki, można tak powiedzieć, sławiący historię tego państwa, ale to jest też jeden z pomysłów. Ja myślę, że byśmy musieli wrócić do tego telefonu, tej rozmowy z panem Januszem, który mówił właśnie o tych krajach, które trzeba wybierać na swoje podróże turystyczne. To rzeczywiście, jeśli chodzi o panią Bogumiłę, też w pewnym sensie trafione. Ja myślę, że skupianie się na serialach, filmach tylko z jednego państwa nie jest wskazane. To zawsze budzi pewne, nie wiem, konotacje. Nie wiem, to myślę, że taka wizja też historii, która jest przedstawiana w różnego rodzaju serialach, nie jest do końca wskazana. Ja myślę, że bym musiał chyba zobaczyć właśnie, czy wskazać, jeśli chodzi o tutaj te filmy. Trudno mi się odnieść do tego, co tam jest w tym przekazie zawarte.
On na pewno rzeczywiście potrzebna jest aktywność. Ja tylko powiem, że redakcja naszego dziennika mieści się w Warszawie, a pani dzwoni z centralnej Polski, to bardzo bym prosił, aby bezpośrednio do redakcji naszego dziennika i także do Telewizji Polskiej pani bliżej niż nam z Torunia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy gorąco. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Artur z Białegostoku. I ja mam takie pytanie, zagadnienie do pana profesora. Odnośnie tego, bo mówimy tutaj o prześladowaniu chrześcijan, prawda, na świecie, w tych krajach, ale teraz tak powiedzmy z mojej strony, jak ja to widzę od wielu, wielu lat, skąd to się to samo bierze po części i my jako Polacy szczególnie teraz zbieramy tego plony. Udział polskiej armii w tych konfliktach, które się w ostatnich 30 latach rozgrywały, od kiedy Polska weszła do NATO, to te konflikty były na pewno w większości, że tak powiem, niesprawiedliwie wykonane. Nie były to konflikty, które powinny nastąpić i gdzie nie powinno się brać udziału w tych konfliktach, zbrojnie mówię. Pomoc, tak, oczywiście medyczna, czy żywnością, czy infrastruktura, budowa po zniszczeniach, ale nie militarnie, bo po prostu w te kraje, do których tam weszli, bo należymy do NATO, bo trzeba było wesprzeć niby sojuszników, one pozostawiły duże że tak powiem, blizny na Polsce. Nasza flaga wisiała na tych różnych tam bazach wojskowych, nasi żołnierze czasami reagowali agresywnie wobec ludności, bo trzeba było tak, może kogoś tam trzeba było nawet i uziemić, że tak powiem. Straciliśmy sami wielu, wielu dobrych, wyszkolonych ludzi młodych w tych konfliktach, a w zamian dostaliśmy nic, można powiedzieć. I po prostu ja tak patrzę pod względem tego, co się Amerykanie w tej chwili, amerykańscy obywatele często się mówią, że wstydzą się pokazywać w tych różnych krajach na świecie swoim paszportem, bo się nawet boją o własne życie czy o zdrowie, bo już są tak po prostu znienawidzeni, tak powiem, przez te konflikty światowe. Nie są nie tylko oni, to teraz po prostu my też wchodzimy w to bagno, że tak powiem, z tego znienawidzenia i to już nie tylko z powodów samych religijnych, ale też właśnie tych takich cywilnych, tych takich po prostu naszego tego właśnie współdziału w tych różnych nieprzyjemnych konfliktach, które, no powiedzmy sobie szczerze, nie były sprawiedliwe, prawda? I teraz, prawda, jaka jest tutaj opinia pana profesora na ten temat? Jak by tutaj teraz temu zaradzić? Bo uważam, że to jest też duży problem w tym wszystkim. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, panie Arturze. Bardzo proszę, panowie.
Tak, jeżeli chodzi o te konflikty, które miały miejsce, prawdopodobnie chodzi tutaj też o Afganistan, o Irak. Jeśli chodzi o Afganistan, ja myślę, że sytuacja jest jednak bardziej klarowna. Tutaj Polska wsparła nie tylko Stany Zjednoczone, ale to była decyzja właściwie wszystkich państw NATO. A żeby wysłać wsparcie dla Stanów Zjednoczonych, które w 2001 roku zostały zaatakowane. No, przypominam te ofiary, które zginęły w Nowym Jorku, które zginęły w Waszyngtonie, czy na pokładzie samolotu, który rozbił się w zachodniej Virginii. Ale Stany Zjednoczone zareagowały i uzyskały wsparcie ze strony NATO. W NATO jest również Polska i walka z talibami oraz z organizacją Al-Kaida, która miała swoje bazy w Afganistanie. Ja myślę, że to była słuszna interwencja, słuszne działanie. Ono doprowadziło do tego, że tak naprawdę zlikwidowaliśmy te bazy Al-Kaidy. Co prawda talibowie odzyskali siły, odzyskali państwo Afganistan, ale proszę zauważyć, że w ciągu tych 20 lat nie było żadnego ataku terrorystycznego ze strony organizacji Al-Kaida właśnie, która to działanie było z terytorium Afganistanu. Można powiedzieć, że to w pewien sposób zahamowało rozwój tej organizacji, zahamowało ilość ataków terrorystycznych, więc ja myślę, że te działania były właściwe, słusznie podejmowane. No, tutaj dochodzimy do ostatniego okresu, kiedy no dość wycofanie tych sił nastąpiło w sposób no niezbyt kontrolowany, nieplanowany i przyniosło no bardzo złe rezultaty. Ale ten okres, kiedy działały między innymi wojska polskie, tutaj no trzeba powiedzieć, że to był dość duży kontyngent wojskowy, ja oceniam to pozytywnie. Fakt, zginęli tam nasi żołnierze, ale ten cel, który wyznaczyło im państwo polskie i NATO, no ja myślę, że przez długi okres czasu był realizowany. No inna sytuacja jest tutaj z Irakiem. Ta decyzja też była bardziej polityczna i do dnia dzisiejszego no, są różne opinie. Rzeczywiście, oceniając całą wojnę w Iraku, można powiedzieć, że ona była niepotrzebna, doprowadziła właśnie do zachwiania tego porządku. Porządku, który był niesprawiedliwy, ale był i w pewien sposób wykluczał te konflikty, które wybuchły po obaleniu Saddama Husajna, szczególnie po II wojnie w Zatoce Perskiej. Ja zawsze będę pamiętał wizytę Tariqa Azisa, wicepremiera rządu irackiego, jeszcze no, tego dyktatora Saddama Husajna, ale ten człowiek, chrześcijanin, pojechał do Watykanu, do Rzymu i prosił Ojca Świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo, żeby pośredniczył w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Chodziło tutaj o kwestię tego, że Irak twierdził, że nie posiada tej broni masowego rażenia. Wtedy Stany Zjednoczone nie były skłonne prowadzić rozmów, zaatakowały. Ja myślę, że to jest największy błąd tego XX, można powiedzieć, pierwszego wieku, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Ten atak Stanów Zjednoczonych na Irak, ta druga wojna w Zatoce Perskiej, ona przyniosła niestety więcej zła niż dobra.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jarosław Wejherowa na Kaszubach. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i szanownych gości, znanych wykładowców, profesorów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Miło słyszeć. Temat jakże poważny, ale również taki frapujący, albowiem to, co się dzieje z chrześcijanami na świecie, to chyba od dawna czegoś takiego było. Tym bardziej, że mamy do czynienia z tak zwanym światem rozwiniętym, światem świadomych mediów czy nawet polityków, którzy bardzo zatroskani są o wiele różnych problemów tego świata, ale nade wszystko nie znamy ich definicji. Definicji na temat prawdy, dobra, piękna, a nawet zła. Jeżeli idziemy na współpracę, powiedzmy na poziomie ambasad, czy nawet innych urzędów międzynarodowych, czy my rozpoznajemy, co w ich, że tak powiem, duszy gra? Czy oni uważają za prawdę i za dobre, piękno to, co się wyprawia w ich krajach z chrześcijanami? Czy rzeczywiście mają inny pogląd na te wydarzenia? Dlatego powinniśmy również zwrócić uwagę na te fakty, jeżeli idziemy na współpracę z jakikolwiek krajem, gdzie się coś tam dzieje, a ma ambasadę w Polsce, tak jak było wcześniej powiedziane, żeby telefonować, owszem, dobry pomysł, ale my musimy wiedzieć, z jakimi oni przychodzą tutaj definicjami do nas, tak? Bo my jesteśmy państwem, które nikomu nie wadzi, nikogo nie napada, wszyscy u nas się dobrze jakoś czują, od powiedzmy Ormian, Cyganów, Żydów czy innych nacji, bardzo dobrze im zawsze w Polsce było od wieków, jakoś dziwnie wszyscy jakoś krzywo na Polskę patrzą. To jest jedna sprawa. Również mamy do czynienia z manipulacją polityczną, a nawet i medialną, gdzie przedstawia się Polaków właśnie w krzywym zwierciadle, że jakbyśmy byli, już rarogami Europy, czy mieli najgorsze instynkty, podczas gdy to właśnie inni na nas ciągle tutaj w naszą stronę patrzyli, były słynne Drang nach Osten, co się oczywiście nie skończyło, bo to nadal trwa, i nie mamy sobie nic do zarzucenia. Także szanowni goście, szanowny ojcze, miejmy na uwadze, z kim mamy do czynienia i jakie definicje im przyświecają do współpracy z innymi państwami, narodami. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać. Dziękujemy pani Jarosławie. Bardzo proszę.
Na początku audycji mówiliśmy o tym, że w ciągu właściwie 2-3 lat, ostatnich lat, nastąpił gwałtowny wzrost prześladowań. I wśród tych prześladowanych to chrześcijanie są największą grupą religijną. To jest po prostu znaczny odsetek. To inne religie, to nieważne, że chrześcijanie są najliczniejsi, ale nawet procentowo można wskazać, że to głównie oni są przedmiotem właśnie ataków, dyskryminacji, działań, które prowadzą do tego, że muszą uciekać z terenów, które wcześniej zamieszkali, nawet z krajów, w których mieszkali. Ja myślę, że ten proces, o którym pan Jarosław wspomniał, jest widoczny i niestety, tak jak mówiliśmy tutaj w audycji telewizyjnej, nie odwołuję się, ale on będzie niestety narastał. Dlaczego? Zmiany pewnego rodzaju związane też z wojną w Ukrainie, też z pewnymi zmianami klimatycznymi, to wszystko będzie prowadziło do tego, że często będzie starano, czy niektórzy będą się starać, chrześcijan obarczać winami za to, co się dzieje. To jest właśnie widoczne na przykład nawet w Indiach. I myślę, że w krajach afrykańskich ten proces może spowodować, że wiele osób, wielu chrześcijan będzie próbowało opuścić te tereny i będzie na przykład próbowało dostać się do Europy. Czyli to może zapoczątkować nawet proces migracyjny. Ostatnio w 2015, 16, 17 roku po konflikcie w Syrii, w Iraku, tutaj powstanie państwa islamskiego, pamiętamy ten terror, najpierw ruszyli właśnie prześladowani, czyli chrześcijanie, jazyci, a później do tego, do tych osób dołączyły również inne osoby, no nie prześladowane, tylko szukające po prostu polepszenia swojej sytuacji materialnej z terenu Iranu czy innych właśnie krajów Bliskiego Wschodu. I ja myślę, że tutaj jest również no takie bardzo duże zagrożenie. Ja myślę, że za kilka lat, za 5, 6, 7 lat możemy być świadkami, a może nawet wcześniej, kolejnej fali migracji, których będą właśnie uciekać z tych terenów nie tylko osoby, które będą pozbawione czy żywności, czy wody, czy innych dóbr materialnych, ale to będą osoby, które będą uciekać ze względu na to, że będą prześladowane ze względu na swoją religię, którą wyznają.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz
serdecznie
i zawsze.
Serdecznie witam Ojca i serdecznie witam również gości w studio. I chciałam, Maria z Warszawy, ja tylko chciałam w uzupełnieniu, przepraszam, ale mnie to, ten problem dręczy mnie tak długo, że ten sprawiedliwy głos tego Pana, który mówił o Iraku i Afganistanie. I Pan profesor mu odpowiedział, a ja tylko dodam, że ja do dziś mam pamiętnik, w którym zapisałam sobie, bo strasznie to przeżywałam, Irak. Jak święty Jan Paweł II, obecny święty, wtedy żyjący przecież, powiedział, to nie nasza wojna. I ponieważ ja byłam rozgoryczona, bo zawsze Polacy walczyli, przepraszam, bo to jest nie na temat częściowo, ale uzupełnieniu. Polacy walczyli za wolność waszą i naszą, ale nigdy nie walczyli w ten sposób. I ten Irak był takim szokiem dla wielu ludzi takich, no, którzy znają historię Polski, wiedzą, że myśmy się w ten sposób nie zachowywali. Natomiast ja rozumiem, że coś za coś, że człowiek będąc w NATO musi czasami wbrew tradycjom narodowym postąpić, ale mnie to bardzo boli. I uważam, że to, co powiedział Jan Paweł II, i to mam zapisane w tym pamiętniku, że to nie nasza wojna. I to dalej tak uważam. I pamiętam, że jeszcze byłam taka trochę egzaltowana, bardziej niż teraz. I przecież tego Husajna, przecież oni nie mieli tej broni chyba. W każdym razie mnie to do dziś nurtuje i przepraszam, że trochę tak zboczyłam w związku z tamtym głosem, ale potwornie do dziś to przeżywam i myślę o tym, jak pięknie powiedział nasz święty Jan Paweł II. Serdeczne dzięki z Panem Bogiem i przepraszam.
Mógł zapłać, tak.
Ja chciałem tutaj, Pani Maria powiedziała, że to nie nasza wojna. Ja nie pamiętam, nie zetknąłem się nigdy z takim określeniem. Jan Paweł II kategorycznie sprzeciwiał się wojnie w Iraku. To on kiedyś powiedział, że określił ten konflikt mianem koszmarnego i nieodwracalnego w skutkach przedsięwzięcia. Też to zdanie, które było tu przedmiotem, czy przytoczyła pani Maria, ja myślę, że to jest w jakimś kontekście innym. Ja jestem na 100% przekonany, że Jan Paweł II właśnie tego nie powiedział, bo on uważał tą wojnę, ten konflikt za konflikt, który był z gruntu zły i wiedział, że może doprowadzić do nieodwracalnych skutków właśnie dla Bliskiego Wschodu. Ja jeszcze pamiętam, tutaj sobie kiedyś zanotowałem, że Jan Paweł II stwierdził, że zwracamy się do naszych amerykańskich przyjaciół z apelem o rozsądek. Zróbcie rachunek sumienia i zastanówcie się przede wszystkim, czy z waszego punktu widzenia ma w ogóle jakikolwiek sens rozdrażnienie liczącej miliard wyznawców społeczności muzułmanów i ściąganie na siebie wrogość całego świata islamskiego na być może wiele dziesięcioleci. Czy właśnie tego chcecie? Ja mam to jak gdyby zanotowane tutaj i Jan Paweł II myślę, że nigdy takich słów, może to było w innym kontekście, ale na pewno myślę, że papież słusznie właśnie bardzo, nie tylko ze względu na to, że to był konflikt, że to była wojna, ale też z tego, że on zdawał sobie sprawę, jak ten konflikt będzie miał, jaki będzie miał wpływ na przyszłość, też przyszłość chrześcijan.
Pan doktor Chłaszczyński, bardzo proszę.
Tak, pamiętajmy zawsze o tym, w jakim kontekście, jakie wydarzenia wiązały się z tymi wszystkimi wojnami. Żadna wojna nie jest dobra, to jest oczywiste. Pamiętajmy też jednak o tym, że wojny są jednak dziełem polityków i to politycy podejmują zawsze decyzję o tym, żeby jakąś wojnę rozpocząć czy nie. Wtedy, w kontekście właśnie rozpoczynającej się wojny w Iraku przeciwko reżimowi Saddama Husajna, którego oskarżano o posiadanie broni masowego rażenia oraz wspieranie globalnego terroryzmu, był to okres dla Polski w jakimś stopniu trudny. Dopiero w 1997 zostaliśmy przyjęci do Paktu Północnoatlantyckiego NATO, czyli dopiero 8 lat od końca komunizmu w Polsce niejako zmieniliśmy nasze geopolityczne położenie, stając się częścią tak zwanego świata zachodniego paktu natowskiego. Nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej. Nasza pozycja była słaba i z tego też politycznego jednak powodu podjęliśmy decyzję o tym, by do tej wojny przystąpić jako partner i sojusznik Stanów Zjednoczonych, które to wtedy oficjalnie były w stanie wojny z globalnymi terrorystami spod znaku Al-Kaidy i podjęto decyzję, by ścigać ich za wszelką cenę na terenie każdego państwa, który by im dawał schronienia. Czy sama decyzja, polityczna decyzja była dobra? No oczywiście tutaj możemy zastanawiać się, tak, czy ta wojna najpierw w Afganistanie, później w Iraku skończyła się pozytywnie. Każda wojna nie, to są zawsze śmierć, ale polityka jest taka, a nie inna, rządzi się swoimi prawami. Ja wrócę jednak do pewnej kwestii związanej z pytaniem, jeśli dobrze pamiętam pana Jarosława, odnoszącego się do utrzymywania kontaktów z krajami, gdzie tego typu niekorzystne wydarzenia typu prześladowania i dyskryminacje mają miejsce. Żyjemy na świecie, gdzie wydarzenia na jednym krańcu mają przełożenie niemalże na cały świat. I nie da się żyć w próżni, a tym bardziej w dobie zglobalizowania niemal każdego aspektu życia, od gospodarki, przez popkulturę, po chociażby kwestie pożywienia, również i te kontakty należy utrzymywać. Eksport, import, kontakty dyplomatyczne. Przez kontakty dyplomatyczne możemy też czynić presję. I Polska pod tym względem, jako chociażby niedawno członek, niestały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy przewodniczący, jako państwo przewodniczące OBWE, czyniło różnego rodzaju działania, również przez różnego rodzaju fora dyplomatyczne dyskutowało i rozmawiało z liderami różnych reżimów na temat praw człowieka, ochrony mniejszości narodowych, etnicznych, w tym religijnych. Zatem w takiej dobie globalnej, gdzie naprawdę wydarzenia z jednego krańca mają przełożenie na cały glob, należy z punktu widzenia globalnej polityki utrzymywać te relacje, by chociażby protestować przeciwko najbardziej jaskrawym przypadkom łamania praw człowieka, łamania podstawowych wolności i Polska to czyni.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Karol ze Śląska. Nie skłonił do telefonu, no skłoniły te dwa, trzy ostatnie głosy, zwłaszcza głos pani Marii, którą serdecznie pozdrawiam. I podzielam w dużym stopniu zdanie pani Marii, ponieważ nasz święty Jan Paweł II. No nie będę tych słów cytował po raz któryś, ale dokładnie na pewno w głębi serca i mając też pewną wiedzę, zapewne dyplomatyczną, miał pełną świadomość, że to jest wojna po to, żeby koncerny zbrojeniowe mogły zarobić. I taka jest prawda, że wzrost prześladowań chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a o tym jest audycja, on się zaczął tak naprawdę od coraz większych działań krajów anglosaskich w Afryce Północnej, w krajach Magrebu, dawnych krajów potem kolonialnych Włoch, Francji, chcących uzyskać jak największe wpływy w walce o surowce, które są w tych krajach północnej Afryki, ropy naftowej, złóż gazu. I to samo chodziło w Iraku. Nie chodziło o żadną demokrację, chodziło o ropę i gaz. I o tym mówią wszyscy ekonomiści, wiele niezależnych badań, publikacji, które się pokazały post factum po tych wojnach. I tak naprawdę na tych wojnach zarobiły największe koncerny światowe. I proszę Państwa, przyrównując to teraz do tego, co się dzieje nawet na Ukrainie, ja tak tylko dwa słowa o tym powiem, to proszę powiedzieć sobie wprost. Historię trzeba pisać w sposób oparty na faktach, czyli historia realna, nie historia wydumana, jakaś wymyślona, tylko proszę zobaczyć, co się dzieje. Są konkretne fakty i statystyki. Ile broni Amerykanie stracili w Iraku, ile musieli wyprodukować, ile zarobiły ich koncerny zbrojeniowe. I to samo z rosyjskimi koncernami, z chińskimi i z wszystkimi innymi koncernami, niemieckimi, francuskimi, ile Francuzi sprzedawali Husseinowi broni. Ta broń została zużyta, zniszczona w wojnach, ludzie cierpią, miliony ludzi musiało zmienić miejsce życia, migrację. To jest wszystko efekt wstrętnej polityki wielkiego kapitału, pieniędzy, koncernów zbrojeniowych. I teraz dokładnie się to samo dzieje na Ukrainie.
Magazyny ostatnie zdanie, panie Karol, ostatnie zdanie, poproszę już.
I dla nas powinna być to wielka nauka.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam bardzo gorąco. Panowie, bardzo proszę.
Trudno mi się zgodzić tutaj z ostatnim przedmówcą. Po pierwsze, Jan Paweł II, wypowiadając słowa przeciwko wojnie z Irakiem, tutaj później zwanej drugą wojną w Zatoce Perskiej, wręcz naraził się Stanom Zjednoczonym, był wielkim przeciwnikiem i myślę, że to jest błędne i fałszywe stwierdzenie dotyczące tego, że Stolica Apostolska, Watykan, podzielały zdanie dotyczące tej wojny. To jest po prostu, nie wiem skąd to się wzięło. Jeśli chodzi o koncerny, no niestety, jak toczą się wojny, koncerny zbrojeniowe mają bardzo duże zyski, wręcz czasami one prą do pewnych działań, do pewnych konfliktów, ale ponownie, ja nie zgodzę się z tym, że na przykład teraz amerykańska pomoc dla Ukrainy to jest biznes dla koncernów. Jest na pewno, mają zyski z tego, ale to co, mamy zostawić Ukraińców samych sobie, nie mamy im dostarczyć uzbrojenia, to zostaną pokonani przez stronę rosyjską. Właśnie tutaj to myślenie, ja myślę, że pod pewną ideę jest niewłaściwe. Strona ukraińska zabiega o pomoc w uzbrojeniu i dzięki tej pomocy może powstrzymywać stronę rosyjską, dzięki tej pomocy może zachować swoją niepodległość. Proszę sobie wyobrazić, gdyby nie zachodnia pomoc militarna, i to nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, to z różnych krajów europejskich. Gdyby ta pomoc nie napłynęła, ja myślę, że Kijów już byłby we władaniu wojsk Putina. Nie wiem, jaka jest większa, nie wiem, tutaj... Wręcz ja bym myślał, że to jest wręcz sprzedaż tego państwa właśnie Kremlowi, gdybyśmy nie udzielali tej pomocy. No ktoś musi tą produkować, są koncerny państwowe, są koncerny prywatne. One niestety na sprzedaży broni no mają zysk. Ale ta broń jest użyta nie tylko w niecnych celach, ale również służy obronie. Ja myślę, że Ukraina jest państwem, które się broni, które stara się zachować swoją niepodległość i tu całkowicie się z panem nie zgodzę, jeśli chodzi o tą kwestię.
Jeszcze jedna kwestia i dosyć ryzykowna teza, która pojawiła się w wypowiedzi pana Korola, to rzeczywiście przerzucanie odpowiedzialności za prześladowania chrześcijan na danym terenie ze względu chociażby na jakiekolwiek działania czy militarne realizowane przez takie czy też przez inne kraje.
Znaczy, to, do czego na pewno próbujemy dojść jako takie konkluzje do tego naszego dzisiejszego spotkania, to element, iż aspekt globalny, jakim bez wątpienia są prześladowania i dyskryminacje, to nie jest aspekt jednopłaszczyznowy. To nie jest tak, że tylko jeden czynnik wzbudza tego typu elementy. To są działania, które są na wielu płaszczyznach czynione przez terrorystów, przez organizacje paramilitarne, w jakimś tam też stopniu przez międzynarodowy kapitał, który próbuje wbić się na rynek i przyjąć bogate zasoby, chociażby kwestia ropy naftowej w Nigerii, gdzie różne organizacje, czy różni tam twórcy paliwa na świecie próbują swoje ugrać, sławetna kwestia II wojny kongijskiej, gdzie różne państwa, różne strony wspierały i wysyłały broń, to oczywiście też jest element, ale to nie jest jedyny. To, do czego chcemy dojść, to by nie patrzeć na to wszystko przez pryzmat jednej płaszczyzny. Jak to nierzadko ci, którzy nie chcą widzieć religijnego podtekstu tych konfliktów, podkreślają zupełnie inne. Konflikt w tymże państwie, ponieważ zmiany klimatyczne. To nie jest wyjaśnienie wszystkiego. Nie można nagle mówić, że jest atakowany kościół, chrześcijanie są wyciągani z tego kościoła, mordowani, dlatego że zmienił się klimat. To jest uproszczenie całości problemu. A problem jest obecnie natury globalnej. I też tutaj wspomniano dzisiaj kwestia przymykania oka na poczynania jednego czy drugiego wataszki w jednym czy drugim państwie. Kwestia zmian klimatycznych, ale kwestia też pewnego ekstremizmu religijnego, który bardzo na obszarze wielu państw się rozwinął. Dlatego właśnie, że po pierwsze my nie wiemy, Europa nie chce pamiętać i zapomina, a świat przymyka oko, bo ma tanią ropę z tego państwa. To jest problem globalny, wielopłaszczyznowy i tylko, znowu wspomnę jak mantrę, tylko dobra edukacja, dobrze przekazana wiedza może naprawdę doprowadzić do tego, że presja czynione przez społeczeństwa, państwa, organizacje międzynarodowe, będzie skutkowała tym, że tego typu działania zostaną powstrzymane.
Ale ja zgodzę się z ojcem. To jest, tutaj trzeba jasno powiedzieć, wojna, czy tutaj te interesy właśnie państw różnego rodzaju, to nie jest wytłumaczenie prześladowań religijnych. Prześladowania religijne wybuchają właśnie w Sahelu, w różnych rejonach i takie tłumaczenie, to jest często takie tłumaczenie, które słyszę, jeżeli jedna strona obwinia drugą, ale to chodzi nie tylko o tą politykę tam w Afryce, tylko chodzi o politykę między mocarstwami, że ktoś na kogoś zrzuca winę, wy jesteście winni za to. Tutaj myślę, że to, co ojciec powiedział, jest jasne i tutaj byśmy powinni trzymać się tej kwestii.
8 minut pozostało do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. Panowie, myślę, że trzeba poczynić pewne słowo podsumowania, z czym zostajemy, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja po tej pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam i drugiej, tej dłuższej w Radiu Maryja. Pan doktor Jan Wiśniewski jako pierwszy, bardzo proszę.
Ja myślę, że tutaj jest kwestia informacji. Patrząc na ostatnie wydarzenia, które mają miejsce u naszego wschodniego sąsiada w Ukrainie, to nie tylko Polska czy polskie media skupiają się właśnie na informowaniu nas o tym, co się wydarzyło, gdzie były walki, jakich dokonano zbrodni, ale to również jest trend pewnego rodzaju światowy. Natomiast nie ma informacji dotyczących tego, co się dzieje właściwie na świecie i dotyczy na przykład Bliskiego Wschodu czy Afryki, nie mówiąc już o Azji. Ja myślę, że ta kwestia związana z informowaniem o narastających problemach jest wielką bolączką świata. Jeżeli nie ma jakiegoś dużego ataku terrorystycznego, właściwie media o tym nie informują i to jest no niestety bolączka, z którą musimy się zmagać i której musimy się przeciwstawiać. Myślę, że ta kwestia związana z informowaniem o tych kwestii właśnie prześladowań, terroru powinna być no, przez nas w jakiś sposób przemycana. Powinniśmy działać w kierunku rozszerzenia naszej wiedzy na ten temat. Ja myślę jeszcze w kontekście też tutaj kwestii związanej z tą częścią telewizyjną. Ja myślę, że tam powiedzieliśmy bardzo dużo o części jak gdyby nacisku międzynarodowej społeczności na państwa, które dość niesprawiedliwie traktują swoich obywateli. Tutaj mówiliśmy o Etiopii, ale ja myślę, że wspólne działania nie tylko Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich, ale również ONZ, to są trzy jak gdyby wierzchołki tej góry decyzyjnej, która może wpłynąć właściwie na rozwój sytuacji w wielu krajach, szczególnie afrykańskich, czyli w krajach, które są w pewien sposób bardziej uzależnione od pomocy humanitarnej, od działania czy od kapitału nawet międzynarodowego, od różnego rodzaju działań. Kiedy te trzy wierzchołki będą działać w celu określenia takiego pokojowego rozstrzygnięcia sprawy, ja myślę, że ta sytuacja może być pozytywnie zakończona. I tutaj ten konflikt w tej Etiopii, no powtarzam to, ale dzięki temu można wypracować, można doprowadzić do pewnego zawieszenia przynajmniej broni czy ograniczenia tego typu prześladowań, tego typu działań.
Pan doktor Krystian Chłaszczyński, bardzo proszę.
Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Jakiś czas temu, kiedy zapytano papieża Franciszka o kwestię wybuchu III wojny światowej, stwierdził, że on już nie czeka na wybuch III wojny. Ona już się toczy. Ona się toczy w różnych miejscach lokalnie, ponad 40 niezakończonych, trwających konfliktów, które tylko pogłębiają cierpienia i które są pożywką dla wszelkich zarówno aktów prześladowań i dyskryminacji, jak również organizacji paramilitarnych, terrorystycznych, które tylko szukają dla siebie miejsca, by w takich zdestabilizowanych krajach zapoczątkować swoją działalność i budować ten wymarzony przez nich globalny kalifat. Zatem zgodzić się muszę w zupełności, że zacznijmy od edukacji, zacznijmy od informowania, bo edukacja jest podstawowym aspektem budowania społecznej rzeczywistości. Bo z medialną rzeczywistością, tym jak media czasami ją dla nas produkują, jest duży problem, bo jest problem z niewiedzą, problem z zapominaniem, ta choroba Europy, zapominanie tego, co się dzieje wszystko naokoło Europy i jest niepopularne albo tematycznie niebezpieczne. Skutek tego jest taki, że kiedy my tutaj zastanawiamy się nad tym edukacją, w różnych krajach, zwłaszcza w Afryce, edukacja nie istnieje. Kiedy odbieramy dzieciom edukację, dokonujemy kulturowego ludobójstwa. I już wspomniany przeze mnie biskup Warda, lider kościoła chalcedońskiego, mocno zawsze to podkreślał, że to jest forma kulturowego ludobójstwa, która się toczy w wielu krajach. Irak, Syria, Nigeria, Somalia. Mówimy o krajach, gdzie przez wieki żyły społeczności wyznające różne religie, różne wyznania, a teraz jedna próbuje narzucić swoją wolę innym, zmusić albo do przejścia, chociażby na islam, albo po prostu chrześcijan z tych ziem wyrzucić. Skutek tego poziom migracyjny na świecie jest bardzo duży. Zacznijmy od edukacji, zacznijmy od wiedzy, bo przez wiedzę jesteśmy w stanie czynić presję na naszych wybrańcach, na nasze rządy i w ten sposób mieć chociaż nadzieję, że zakończy się ta hekatomba, która spotyka każdego dnia chrześcijan na całym świecie.
Wzrost prześladowań chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 2020-2022 to temat naszego spotkania, które dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Byli nimi pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Bóg zapłać, panie doktorze. Dziękujemy pięknie.
Ja również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. I pan dr Krystian Hołaszczyński, wykładowca w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja to także owoc współpracy z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan.